Właściwie pytanie jest takie, czy można mieć święty spokój w życiu, tak? To jest, wiecie, tak jak zaczynałem mówić dzisiaj na spotkaniu to ogłoszenie o kawiarni, że potrzebujemy więcej relacji ze sobą wzajemnie i potrzebujemy więcej sieci, bo żyjemy w takim mieście, a nie innym, które pędzi i ma mało czasu na relacje, to druga sprawa jest taka bardzo podobna. To jest właśnie ta, że my często w tym mieście również nie doświadczamy pokoju. No i teraz mam do was pytanie, czy można mieć pokój w tym mieście?
Mieszkanie można
mieć. Ja mam dwa pokoje. Mieszkanie można mieć i dom. Dobra, okej. Kto ma dom w granicach administracyjnych Warszawy? Ręka do góry.
Dom.
Ale mi chodziło o własny. Dom, nie mieszkanie, dom. Taki wiesz, twoje ściany i twoja działka.
Z niedalekim
dojazdem. Bo w granicach administracyjnych są droższe.
No niestety. Nie ma.
Jeszcze nie ma. To będzie przełom, jak będzie ktoś miał dom w granicach administracyjnych Warszawy. Tak się modlimy i spodziewamy takich rzeczy.
Połówka bliźniaka się liczy?
A, połówka bliźniaka?
No.
Już coś zawsze. Ten brat ma na imię Maciej. Podam telefon. Dobra, okej, wracamy do tematu. Tak? To zostawmy dom i pokoje, jedno czy dwa mamy. Ale czy można mieć święty spokój w życiu z Bogiem, jak się jest chrześcijaninem? Słuchaj, kto jest za, że można?
Ale co to znaczy święty spokój?
To znaczy, co sobie myślisz w tym momencie. To jest rozgrzewka. Tak, można. Dobra, kto uważa, że nie można mieć świętego spokoju w życiu? No dwa razy podniesz rękę. Można się nie myśli, tak? W różny sposób można to spojrzeć. A kto chciałby mieć święty spokój? Niektórzy nawet nie, więc to jest ciekawe. Ja podnoszę rękę. Ja chciałbym mieć święty spokój. W ogóle spokój jest niesamowitą wartością. Chciałbym mieć. Dobrze. Więc ja nie wiem, ten temat jest dosyć obfity. Ja tak przez cały tydzień do mnie mówił coś na ten temat. I być może się okaże, że będzie tego więcej niż na jedno kazanie. W ogóle mam 5 punktów. Zobaczymy, czy jeden dzisiaj przerobimy. Więc zacznijmy pomału sobie rozmawiać na ten temat. Więc pierwsza rzecz to jest taki zwrot, który występuje często w Biblii. To jest pokój wam. Znacie, słyszeliście pokój wam? To jest takie powitanie. Ono występuje, tak jak strasznie pomarszczony dzisiaj jakiś, nie? Widzicie nam z przodu, tak po równemu widać, nie? Coś z ukosa to może być, prawda? Dobrze. Więc to jest taki zwrot, który często występuje w Biblii i ja wierzę, że to jest... I co to oznacza? My jak się witamy, to co my sobie mówimy? Cześć.
Hello.
Dzień dobry.
Tak?
Pozdrow.
Różnie mówimy, tak? A kto mówi, jak wita na spotkaną osobę pokój ci? Nie. Wiecie, natomiast to jest takie pozdrowienie, którym się witają Żydzi. Oni mówią sobie szalom. Zresztą szalom to się mówi w bardzo różnych sytuacjach. Mówi się szalom na dzień dobry, mówi się szalom na dobry wieczór. Mówi się na do widzenia szalom i na dobranoc też się mówi szalom. Więc oni mają łatwiej. I słowo szalom oznacza pokój. W Biblii ono występuje jako powitanie, w związku z tym, że to jest obce dla naszego języka, więc my zawsze, kiedy czytamy to, dopatrujemy się często takiego szerszego rozwinięcia i parę razy występuje to z takim rozwinięciem, jak tutaj na przykład w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 43 rozdział, 23 wiersz, jest powiedziane, że Józef, braci, którzy byli bardzo wystraszeni, bo wcześniej zrobił z nimi taki manewr, że umieścił w ich zbożu pewne skarby, później oni te skarby wywieźli, byli posądzeni o kradzież i później rozpoznali, że to jest Józef, którego sprzedali, więc rosło ciśnienie w nich i niepokój. Później jak się spotkali z Józefem, to już byli pewni, że są skończeni. I to jest taka ilustracja bardzo ewangeliczna, ponieważ z Panem Jezusem, bo Józef, ten z Egiptu, Józef, patriarcha, jest symbolem Jezusa i my też mamy bardzo podobny w naszym życiu, że im bardziej poznajemy Boga, jaki On wielki jest, jak święty, jak doskonały i co my Mu zrobiliśmy, to możemy mieć również takie obawy, jak mieli bracia Józefa, natomiast kiedy on ich spotkał, powiedział do nich: pokój wam. Tak? Nie bójcie się, Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarb do worków waszych. Tamte pieniądze doszły do mnie i przeprowadził do nich Symeona, który był w zastawie, prawda? Dobrze, więc pokój wam. Ale teraz, to było na kartach Starego Testamentu, występuje wiele razy takie powitanie. Natomiast my znamy je również z kart Ewangelii. W Ewangelii Jana, tylko w rozdziale 20, Jezus 3 razy wita się ze swoimi uczniami, mówiąc do nich: pokój wam. Ciekawostka jest taka, że prawdopodobnie nie mówił do nich szalom, bo prawdopodobnie najczęściej używał języka aramejskiego w tamtym czasie, który był bardzo popularny w tym czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi. Ale właśnie w taki sposób Jezus również się witał. Pierwszy raz my czytamy o tym tutaj w 19 wierszu, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po szabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, mówiąc: pokój wam. Tak? Wiecie, i to jest takie, to jest dwie strony medalu są tego zwrotu, bo pierwsza rzecz jest taka, że Bóg chce do nas powiedzieć, że ma dla nas pokój, chce nas obdarzyć pokojem, tak? My mamy nasze cześć, tak? Takie bardziej rzymskie, haj, takie po prostu pozdrowienie, obdarzenie się nawzajem czcią, szacuneczek, tak? Cześć. Dzień dobry już jest lepsze, to jest takie życzenie, tak? Dobra, drugiemu człowiekowi, dobrego dnia. Więc tutaj ma jedno znaczenie, jest takie, że jest życzeniem Bożego pokoju drugiej osobie, ale z drugiej strony jest, to działa w taki sposób, że jeżeli to jest wartość w naszym życiu z Bogiem, to również to bezpośrednio zaczyna napełniać nasze życie pokojem. Kiedy ja kiedyś nie wiedziałem o tym szalom, o tym, że to było normalne pozdrowienie i do dzisiaj jest normalne pozdrowienie, witanie wśród Żydów, którym oni się witają, to myślałem, że to ma szczególne znaczenie takie właśnie teologiczne, że Bóg, kiedy Jezus zwraca się do uczniów: pokój wam, to znaczy, że oni są pozbawieni pokoju. Ale prawda jest taka, że i być może byli, bo tu jest powiedziane, że byli zamknięci z obawy przed Żydami, tak? Ale później w 21 wierszu rzekł do nich: pokój wam, tak? Po raz kolejny. I później, kiedy w 26 wierszu, kiedy już Tomasz był z nimi, który nie wierzył, rzekł też do nich: pokój wam. Więc to jest normalne powitanie, tak? Którym on się wita. Więc faktycznie tak jest, uspokaja ich z czegoś, ale z drugiej strony jest to coś naturalnego i można mówić, i w Biblii ten zwrot: pokój tobie, jest również jako forma przywitania się z każdym człowiekiem, którego spotykamy. Tak? Czyli ogłoszeniem tej obietnicy i tej Bożej wartości. Więc pierwsza rzecz, bez względu na to, jak głosowaliście, czy można mieć święty pokój, święty spokój w życiu, czy nie, to Bożym pragnieniem jest, żebyśmy takiego pokoju doświadczali. Tak? Pokój Boży jest wartością. Tak? Nie jest to wartość wymyślona przez komunistów, szczególnie kiedy chcieli swoją wojnę wygrać, to innych chcieli doprowadzić do pokoju, innych rozbroić i uspokoić, żeby później ich zaatakować. Ale po prostu to jest wartość, która jest w Bogu. Bóg, kiedy stworzył świat, to zaplanował dla Niego, że to będzie świat, który będzie funkcjonował w Bożym pokoju. Tak? W Bożym ładzie, w Bożym spokoju, w Bożej ciszy, w Bożym bez walki, bez zmagania, bez bitwy. I dla nas, którzy wierzymy w Boga, jest to absolutnie coś, czym Bóg chce nas obdarzyć. Bóg nie chce, żeby Jego planem dla naszego całego życia było niekończące się zmaganie. I ciągła walka. Usłyszcie to, co mówię, bo za chwilę będzie wydawało się, że zaprzeczam temu, co teraz mówię. Więc Bożym planem jest to, żebyśmy doświadczyli pokoju. Takie jest to żydowskie powitanie. W Torze, w Księdze Powtórzonego, nie, w Księdze Liczb, 4 Mojżeszowej, czytamy, w jaki sposób Bóg nakazał Aaronowi przez Mojżesza błogosławić lud. Tak? Więc wiecie, błogosławieństwo takie szczególne, w którym oni błogosławili ludzi, zawierało pewną treść i jeżeli to było uroczyste błogosławieństwo, które było nakazane, żeby czynić nad ludem Bożym, tak? To ono zawiera najważniejsze rzeczy. I ono ma taką treść. I powiedział Aaronowi i jego synom, 6,23, 4 Mojżeszowa: tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech rozjaśni oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Jest niezbyt długie błogosławieństwo w treści, ale najważniejsze rzeczy są powiedziane i ta rzecz, która jest tutaj ostatnia wymieniona, to jest właśnie pokój, że w ten sposób będą błogosławić lud Boży. Wiesz, Bóg wie, że ten świat po upadku, kiedy człowiek odszedł od Niego, jest pozbawiony pokoju. Świat wszedł na drogę konfliktu z Bogiem. A przez to, że wszedł na drogę konfliktu z Bogiem, to wszedł na drogę konfliktu sam z sobą. I jest cały czas w tym świecie niepokój. Jest wojna, jest bitwa, jest zmaganie. My w tym uczestniczymy. I Bóg to wiedząc, dla swojego ludu przewiduje coś odwrotnego. I podkreśla ten pokój. W całym Słowie Bożym pokój jest niesamowicie podkreślony. Po to, żebyśmy my mogli wejść w ten pokój, dostrzec jego wartość, dostrzec, że to jest właściwy kierunek i przyjąć od Boga to, co On chce nam dać. Takie, ja myślę, że gdybyśmy mogli być tylko spokojniejsi w życiu, to byśmy byli o wiele bardziej wydajni, byśmy lepiej sięgnęli po wolę Bożą, moglibyśmy lepiej słyszeć głos Boży, łatwiej by nam było wierzyć o to, co Bóg obiecał, łatwiej by nam było polegać na Bogu niż na sobie, bo każdy niepokój, który jest wzbudzony w nas, zmusza nas do działań, które często nie są połączone z Bożym prowadzeniem. Często niepokój jest powodowany przez zagrożenie, które spada na nas. Tak? Jest tak jak płoszenie ptaków, czy tak jak ja mam przed domem sarny, które przychodzą. Niewiele trzeba, żeby uciekły. Wystarczy je zaniepokoić troszeczkę, wystraszyć. Samo jest z naszym życiem. Więc my, jeżeli mamy żyć w Bogu, mamy być w Królestwie Bożym, dojdziemy do tego, którego jedną z trzech najważniejszych wartości Królestwa Bożego jest właśnie pokój, to potrzebujemy zobaczyć, jaką to ma wartość. Wiecie, my często, jak chodzimy tutaj po ziemi, to my jesteśmy bardzo często skupieni na tym, żeby nasza potrzeba była zaspokojona jako pierwsza. To jest to najważniejsze, po co chcemy sięgnąć. I w naszym wyobrażeniu funkcjonuje taki model, że gdyby tylko Bóg odpowiedział na moją potrzebę, uzdrowił mnie, tam zaopatrzył finansowo, rozwiązał moje problemy, nie wiem, może małżeńskie, może z wychowaniem dzieci, może pracę nową dał, to nagle bym wyszedł na prostą. Ale prawda w Bożym Królestwie jest taka, że Królestwo Boże to nie jest zaspokojenie potrzeb w pierwszej kolejności, nie jest uzdrowienie, tylko Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc Królestwo Boże rządzi się innymi prawami. I teraz, jeżeli my chcemy być w tym Królestwie, my musimy, zanim sięgniemy po zaspokojenie naszych potrzeb, ale może nie zanim, bo wiecie, Bóg jest dobrym Ojcem i kiedy mamy potrzebę, to On się pochyla i odpowiada nas, żeby zaspokoić tą potrzebę i możemy się tego spodziewać, więc nie jest to albo, nie stawiam tak sprawy. Ale jeżeli długo żyjesz z Bogiem i już tak nauczyłeś się wyciągać rękę do Boga po znak, po cud, po zaspokojenie, to zobacz, czy to jest dla Ciebie równoznaczne z doświadczaniem Bożego pokoju. Bo może Bóg przychodził i odpowiadał na Twoje potrzeby, ale czy doświadczasz, czy jedziesz na tym wózku Bożym w Bożym pokoju? Bo to ma większą wartość niż Boża odpowiedź na zaspokojenie Twoich potrzeb. W tym tygodniu słyszałem świadectwo od Andrzeja Nędzusiaka. Był u nich misjonarz, który pracował w Pakistanie. I w czasie konferencji, którą mieli, złożył takie świadectwo. Powiedział: mam niezwykłe świadectwo Bożego działania, chciałem Wam o tym opowiedzieć. I zaczął opowiadać. I Andrzej opowiada tak, że kiedy to usłyszał, to prawda, świadectwa zawsze ekscytują, więc od razu, dowiemy się, jak Bóg działa, więc też zobaczymy, jak w moim życiu zadziała, jak ta moc Boża przyszła. Powiedział jeszcze, podkreślił, że to jest działanie Bożej chwały, Bożej mocy. I później opowiadał o pewnym chrześcijaninie, który był bity na ulicy za to, że był chrześcijaninem w Pakistanie. Nie chciał wyznać, że Allah jest wielki, twierdził, że Jezus jest Zbawicielem. I ludzie, którzy byli na ulicy, bili go. I on wtedy, kiedy go bili, on się modlił, żeby Bóg przyszedł mu z pomocą, żeby się nie wyparł imienia Jezus, żeby nie wyparł się Zbawiciela. I Andrzej mówi: słucham tego świadectwa i czekam, jak się skończy. I Andrzej powiedział: i oni go zabili. I on nie wyparł się imienia Jezus. Chwała Bogu. Wtedy Andrzej mówi, że po prostu tak jakby musiał w tym momencie swój mózg przestawić na nowe tory. Bo mówi, nie przywykł do słuchania Bożego świadectwa o Bożej mocy działającej w życiu w taki sposób. A chwała Boża była w tym, że się nie zaparł. Ale udzielił mu swojej mocy, żeby był wierny do końca. Mówi po prostu, jakby mi ktoś po prostu mózg chwycił i o 180 stopni obrócił. Gdzie myślę, że to jest moje doświadczenie tak samo. Kiedy ja chcę słyszeć o mocy Bożej, to chcę słyszeć świadectwa odpowiedzi takich, które mogę złapać w rękę, tak? Uzdrowienie, zaspokojenie potrzeb, nie wiem, jakieś rozwiązanie problemów w relacjach. Ale wiesz, jeżeli możesz tylko doświadczyć Bożego pokoju, to możesz już wszystkiego doświadczyć. Kiedy możesz doświadczyć pokoju z Bogiem, że On Cię nie oskarża, że nie potępia. Jeżeli możesz doświadczyć pokoju z innymi ludźmi, bo wiesz, że w Twoim sercu rządzi pokój Chrystusowy i ludzie Ci nie mogą nic dać, ani zabrać z Twojego życia. Że jeżeli nawet coś dadzą, to dadzą to, co Bóg Tobie daje i nie musisz zdobywać tego poprzez podlizywanie się, uniżanie czy popełnianie kompromisów, żeby otrzymać. Bo jeżeli masz od nich otrzymać, to oni i tak to dadzą, nie zatrzymają, bo to Bóg chce Ci dać. A z drugiej strony nie budujesz swojego życia też w obawie, że ludzie mogą coś Ci zabrać, ponieważ Twój pokój i Twoje zaspokojenie pochodzi od Boga, a nie od ludzi. Więc nie mogą Ci zabrać tego, co Bóg Ci dał.
Amen.
Amen. I o to chodzi w Królestwie Bożym, dlatego to błogosławieństwo w o Bożym pokoju ciągnie się przez całe słowo Biblii i jest błogosławieństwem dla Bożego ludu, dla każdego z nas. Amen. Jak Ci się to podoba? Okay? Niech Ci się to spodoba, bo zaraz będzie niepokojące. Ale najpierw zanim będzie niepokojące, było pokojące. Więc po pierwsze szalom, tak? Szalom, Boży pokój. Bóg chce nam to dać. Jest taki człowiek w Biblii, który był wojownikiem. To jest Gedeon. Ja już wiele razy o tym opowiadałem, tylko go wspomnę. To był człowiek bitwy, powołany do walki. Kiedy pierwszy raz spotkał Bożego Anioła, to on do niego powiedział: pokój Tobie. Później wielokrotnie się jeszcze spotykał i zawsze był witany takim słowem: pokój Tobie. I wiecie, to jest człowiek, który zbudował Panu ołtarz. Tu czytamy Księga Sędziów 6:22-24. Nie będę tego całego czytał. Ale to był człowiek, który jako pierwszy w Biblii zbudował ołtarz i nazwał ten ołtarz Pan jest pokojem. Wiecie, w całej Biblii ludzie budowali ołtarze w tych miejscach, w którym Bóg szczególnie objawił swoje imię, tak? Pan uzdrowiciel, pasterz, zaopatrzyciel, więc i wystarczający. Tak, to były jakieś takie miejsca, w których Bóg objawiał swoje imię i tam budowali ołtarze. I Gedeon był pierwszym, który zbudował Panu taki ołtarz i nazwał to miejsce Pan jest pokojem. Jahwe Shalom. I to jest ciekawe, że to był człowiek, który był powołany do tego, żeby prowadzić wojnę przez całe swoje życie. Teraz to jest dla nas lekcja. Jeżeli Ty chcesz wejść w to, co Bóg Cię powołał, do czego Cię Bóg powołał, w Bożą bitwę, w Bożą walkę, to jedną z pierwszych rzeczy, których będziesz potrzebował się nauczyć, to chodzić w Bożym pokoju. Bo Królestwo Boże nie poszerza się przez sianie niepokoju. Przez sprowadzanie niepokoju. Jest taki werset, którego akurat tutaj nie mam zapisanego, on mi się w czasie uwielbienia przypomniał. To jest słowo, które mówi, że owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Owoc sprawiedliwości. Każda rzecz Boża, która przychodzi od Boga, ona jest integralna z Bogiem. I nawet jeżeli to ma przynieść totalne zniszczenie i wojnę, to ona przychodzi w Bożym pokoju. Jeżeli my chcemy poszerzać Królestwo Boże, to nie możemy go poszerzać poprzez niepokój. Mamy czasami różne takie mistyczno-cierpiętnicze wyobrażenie o tym, jak Bóg działa. I może nam się czasami wydawać, że niektóre przynaglenia, które po prostu nie dają mi spać, to może być głos Boży. Gdzie to jest sprawa bardzo indywidualna i trzeba się nauczyć słuchać głosu Bożego i Bożych prowadzeń. I nie chcę teraz wnikać, bo są bardzo różne sytuacje. Ale jedna rzecz jest pewna. Nikt nie jest powołany do tego, żeby wchodzić w obsesyjnym niepokoju. I nazywać to, że to Bóg go przynagla do czegoś, żeby coś zrobił. Ja znam takie historie. Taka jest historia Demosa Szakariana. To był taki człowiek, który założył taką organizację Biznesmeni Pełnej Ewangelii w Stanach. Był Ormianinem, nawrócony, cała rodzina, cały klan się nawrócił. Niezwykłe świadectwo Bożego działania i później jak Bóg ich używał, jest to pisane w książce takiej już troszkę starej, Najszczęśliwsi na świecie, możecie sobie ją zdobyć. miał taką sytuację pewnego razu w swoim życiu, że Bóg mu kazał młyn sprzedać, ponieważ ten młyn przynosił straty. I modlił się do Boga, co ma z tym zrobić. I w tym samym czasie, kiedy on się modlił, w jej miejscowości, to było, zdaje się, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, pewien Żyd, pobożny Żyd, ale niewierzący w Jezusa, Mesjasza, miał sen, w tym śnie widział ten młyn i widział, że ma pójść i ma kupić ten młyn. Więc obudził się ten Żyd, sprawdził ten młyn, którego sprawdził, kto jest właściciel, to był jakiś Ormianin, później sprawdził, jak jest na rynku z młynami, zobaczył, że jest kryzys i teraz trzeba się takich rzeczy pozbywać i machnął ręką. I drugiego dnia znowu Bóg mu się objawił i mówi, masz kupić od niego ten młyn. I to było parę razy, w końcu on przyszedł do Mosesza Kariana i mówi, ja chcę kupić ten młyn. I opowiedział mu tą historię, dlaczego chce kupić, to Bóg mu każe. Mosesza Karian był bardzo był taki pobłogosławiony, bo wiedział, że po prostu każdy miesiąc posiadania tego młynu są kolejne straty. Wiesz, duże przedsiębiorstwo przynoszące straty. Zadał uchwałę Bogu, że Bóg posłał kogoś tu. Później się okazało, że Bóg wyprowadził tego Żyda na prostą razem z tym młynem i on też nie stracił. Ale była taka sytuacja, że no był nie, on wyraźnie tak opisuje, że był niepokojony we śnie, tak? Żeby coś zrobić. Więc nie chcę tutaj stawiać takiej, żeby coś nam nie umknęło, ale ważne jest, że ja myślę, że Bóg ciebie nie powołuje do tego, żebyś ty budził się rano zmęczony, niewyspany. Próbował domyślić się, co tobie Bóg mówi. To żebyś go słuchał, rozumiał, co do ciebie mówi i wiedział przede wszystkim, że jeżeli Bóg chce ciebie używać, to chce ciebie używać w Bożym pokoju. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy nieść Ewangelię pokoju, bo to też jest Ewangelia pokoju, to jest jeszcze inna sklejka z tym słowem pokój, to my nie możemy jej nieść, będąc sami w niepokoju. Tak? Nie możesz po prostu być spięty, jak głosisz Ewangelię, bo wtedy Ewangelia nie ma mocy. On nie ma jak działać. To jest Ewangelia pokoju. Nie może być niesiona przez kogoś, kto jest w niepokoju. To jest znerwowany. Pogrążony w strachu. W walce wewnętrznej, tak? Oczywiście. Bóg jest wszechmocny i może każdego użyć. Nawet trzęsącej się pietruszki. Nie ma problemu. Ale po prostu to nie jest takie dobrze. Nie jest tak, jak ma być. Więc Gedeonowi, człowiekowi, który jest powołany do walki, do bitwy, Bóg objawia się jako ten, który jest, Pan jest pokojem, tak? Jahwe Shalom. Dobrze, to już jest chyba, tak, ostatni werset w tej rozdziale Shalom, pokój wam. Psalmista mówi, chciałbym teraz usłyszeć, co mówi Pan. To jest bardzo fajne. My czasami się modlimy do Boga, mówi, Boże, powiedz coś, chcemy usłyszeć Twój głos, chcemy usłyszeć, co chcesz nam powiedzieć, tak? I co Pan mówi? Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaraz będziemy to rozwijać. Ale jeżeli chcesz usłyszeć Boży głos, to jedną z rzeczy, które usłyszysz od Niego, to jest to, że On do Ciebie mówi pokój Tobie. I że Ciebie chce napełnić pokojem. Tak? Spokój się. Miałem taką rozmowę niedawno, dwóch osób skonfliktowanych. Byłem poproszony, żeby być rozjemcą. Trochę miałem tremę. Nie wiedziałem, jak bardzo będą chcieli sobie zrobić krzywdę przy mnie. Więc jak poszedłem trochę podminowany na to spotkanie. Ale później się okazało, że sprawa była bardzo prosta. I że byłem tylko tym, który po prostu przyszedł i mówi, spokój. Dobrze, można mówić. A teraz spokój. Cisza, chwila ciszy. Dobrze, można znowu zacząć mówić. Wiecie, po godzinie się dogadali. Nic nie mówiłem. Żadnych rad nie dawałem, tylko uspokajałem. Czasami tego nam właśnie najbardziej brakuje w życiu, żeby się uspokoić. Jak się będziemy w stanie uspokoić, to będziemy się w stanie dogadać i usłyszeć, co drugi mówi. Będziemy w stanie na chwilę wyłączyć filtry, poprzez które patrzymy na drugą osobę. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas patrzy naprawdę bardzo mocno ze swojego punktu widzenia. To się mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Więc to może być jakieś miejsce życiowe, ale można to też nazwać głębiej, bo miejsce życiowe to ono przemija, raz jesteś, wiesz, możesz być królem, drugi raz możesz być sługą i poznasz każdy punkt widzenia. Ale jest mocniejsza rzecz, to są filtry, przez które patrzymy, czyli to, w jaki sposób się nauczyliśmy patrzeć przez całe życie na świat i to wtedy już niezależne jest od tego, jaką pozycję zajmujemy, znowu postrzegamy rzeczy sposób, jaki my chcemy zobaczyć. Dwoje ludzi patrzy na jedną rzecz, a każdy widzi co innego. To powoduje konflikty. Ale wiecie, kiedy jesteśmy w stanie wyłączyć te filtry i stać się obiektywni? Kiedy dopuszczamy do swojego serca pokój. Tak? Kiedy mówimy, ok, nic mi nie zaszkodzi, człowiek mi nie zaszkodzi, ta rozmowa mi nie zaszkodzi. Wtedy możesz się odbezpieczyć, zdjąć filtry, zacząć widzieć tę sytuację oczami tego drugiego człowieka. Możesz zacząć ją widzieć uczciwie. Nasze emocje, nasz niepokój sprawia, że nie jesteśmy sprawiedliwymi sędziami. To niepokój, który gotuje się w nas, powoduje, że nie możemy osądzić sprawiedliwie sytuacji, z którą się zderzamy. Ponieważ niepokój nie jest Bożą radą. Nie daje Bożej rady. Dopiero w Bożym pokoju przychodzi Boża rada. Więc jeżeli możemy coś usłyszeć od Boga, to to, że On zwiastuje pokój swojemu ludowi. A teraz o niepokoju. Czyli czy za każdą cenę. Tak? I to jest ważne ze względu na to, że ze względu na ten tytuł, który też nadałem, czy można mieć święty spokój. Wiecie, ludzie często żądają od siebie nawzajem pokoju, zamiast szukać go od Boga. I zwracają się do siebie tym tekstem. A daj mi święty spokój. Bo czy ty możesz dać mi już wreszcie spokój? Tak? Wiesz, kiedyś jak do mojej żony tak mówiłem na początku małżeństwa, to ona odpowiadała, spokój to jest na cmentarzu. Więc wiedziałem, że już mi pokoju nie da, bo wysyła mnie do miejsca wiecznego pokoju. Że ten pokój nie przyjdzie od niej. Drugi człowiek nie może dać ci pokoju, nie może dać ci świętego pokoju, spokoju. I teraz ważne jest, żebyśmy rozumieli to, że w Bożym Królestwie ten pokój jest na pewnych Bożych warunkach dany. Z jednej strony dla naszego życia. Z drugiej strony nie możesz zawrzeć pokoju z drugim człowiekiem, czyli ten pokój zawiera w sobie kompromis. To przyniesie ci i tak wojnę. Tak? Trochę tak jak powiedział Churchill, kiedy Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii, wrócił z konferencji pokojowej, w której oddano Sudety Niemcom, ograbiono Czechy, nie zaproszono nawet Czech na rozmowę. Tak z punktu widzenia emocji i historycznej to prawdopodobnie było gorsze nawet niż Jałta. Bo to w ogóle odbywało się pod groźbą niby wojny, ale wojny żadnej nie było i można było Hitlera zatrzymać. Ale na tej konferencji pokojowej oddano Sudety bez wiedzy i bez zgody Czech. Sudety oddano Niemcom. I Chamberlain, wysadając w Londynie na lotnisku, machał dokumentem i krzyczał, że zachowaliśmy pokój. Wtedy Churchill powiedział takie słynne zdanie, które wielu powtarza, że przyjęliśmy hańbę pokoju, a wojnę i tak będziemy mieli. Że zawarliśmy haniebny pokój, a wojnę i tak będziemy mieli. Później inna taka parafraza też tego jest, wiele razy może słyszeliście, że jak chcesz mieć pokój, to szykuj się do wojny. To jest bardzo ważne i to jest bardzo ważne, żebyśmy też byli trzeźwi, bo myślę, że bardzo często chcielibyśmy tego Bożego pokoju w sposób taki ezoteryczny doświadczyć w naszym życiu, żeby On jakoś przyszedł do nas, nie wiem, zahipnotyzował nas, ogarnął nasze serca. Prawda jest taka, że ten Boży pokój przychodzi na pewnych zasadach, pod pewnymi warunkami i nie można doświadczyć Bożego pokoju, kiedy nie spełnia się tych warunków. Pierwszy taki od razu powiem, bo nie chcę czekać, tam wejdziemy dalej, ale pierwszy, najważniejszy sprawa pokoju to jest taka, że człowiek niepojednany z Bogiem nie doświadczy Bożego pokoju. Zresztą nie ma szansy. Nieczyste sumienie jest źródłem wszelkich walk i wszelkich niepokojów. Dopiero człowiek, który stoi przed Bogiem, wiedząc, że jest sprawiedliwy przez krew Jezusa, przez ofiarę, ale wie to, że nic nie ukrywa w swoim życiu, jest czysty. Ktoś zapytał, ale chodzi ci o nienawróconych czy nawróconych? Wiesz, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, ponieważ niewierzący musi się nawrócić i uwierzyć, że jego grzechy zostały zabrane przez Jezusa na krzyż Golgoty, a człowiek wierzący, który żyje w kompromisie, tak samo jak mówi list Jana, musi przyjść i wyznać swoje grzechy. Stanąć przed Bogiem w otwartości, przyjąć przebaczenie za to wszystko, co zrobił. Tak? Więc sprowadza się do jednego, że człowiek może doświadczyć Bożego pokoju, kiedy staje przed Bogiem w otwartości z świadomością przebaczonych grzechów i wie, że jest sprawiedliwością Bożą, tak jak mówi Słowo Boże. że był grzechem, jednym wielkim grzechem wraz z sprawiedliwością Bożą, nie dzięki własnym czynom, ale dzięki temu, co Bóg zrobił dla niego. To jest początek wszelkiego pokoju. Ale zobaczmy, jak to wyglądało, jak to wygląda w Słowie jeszcze na podstawie innych przykładów. Moja ulubiona księga Jozuego, po paru latach podbojów jest opisana wydarzenie w ten sposób. Księga Jozuego 11:19. Nie było miasta, które by zawarło pokój z synami izraelskimi. Oprócz Chiwdijczyków mieszkających w Gibeonie. Wszystkie inne wzięli w walce orężne. Ja też muszę powiedzieć tak. No tak, ale to chyba normalne. To aż dziwne, że chociaż... Że, przecież to o to chodziło. Widzisz, Bogu nigdy o to nie chodziło. To jest fantastyczne. Bogu zawsze chodzi o pokój. Bogu zawsze chodzi o to, żeby jego pokój stąpił na ziemię. Bogu nigdy nie chodziło o rzeź. Jest to opisane w 5 Księdze Mojżeszowej. Wcześniej, zanim ten podbój się dokonywał, Mojżesz powiedział tak. Gdy pójdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Boży plan jest taki, że do jakiejkolwiek walki przystępujemy, to naszą intencją musi być pokój. Nie można natoczyć walki dla walki. Walki dla zrzucenia jarzma. Żeby mi ulżyło. Czyli wiele razy stawałem w takim miejscu, w swoim życiu, że chciałem, żeby już nastąpiła konfrontacja. A Bóg nie pozwalał na to. Ja czułem się dociśnięty, miażdżony taki po prostu. Po prostu lutnąłby mi spokój. Krew by się polała i przyszłaby zgoda. Tak mówiąc obrazowo. To tak trochę jest u facetów, tak jest, że faceci dadzą sobie porazie i później się bardziej kochają. Kobiet tak nie jest. Ale to inna sprawa, inne seminarium. Margun Gorn, inne tematy. Ale po prostu wiele razy byłem tak dociśnięty. Wiecie, widziałem, że Bóg nie dopuszcza mnie do takiej konfrontacji, bo Bóg widział, że nie jestem gotowy i ja nie widzę końca jeszcze tego wydarzenia w sposób właściwy. Ja jedyne, co widziałem, to widziałem tą ulgę, która nastąpi, jak nastąpi cięcie i odcięcie problemu. A Bogu, wiesz, nie zależy na tym, żeby było odcięcie problemu. Bogu zależy na tym, żeby jego plan był dokończony i żeby on był uwielbiony. Ty możesz krzyczeć o ulgę, że Boże, daj mi się zmierzyć już wreszcie z tym problemem. A Bóg mówi nie. Kolegów na studiach, którzy zawsze chodzili na pierwszy termin egzaminu, bo a nuż się uda. Była taka próba, prawda? Wiele razy ja nie poszedłem. Widziałem wyraz, że Bóg mówi do mnie, ucz się, nie świruj. Tak wiele razy będzie też w twoim życiu. Więc Bożym planem nie była wojna, Bożym planem zawsze jest pokój. Wojna następuje dlatego, że ktoś pokoju nie chce. Tak? I tutaj widzimy, że oni mieli zaczynać w ten sposób. I dalej jest powiedziane, więc obwieścisz mu pokój. Jeśli odpowie ci pokojem i otworzy swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem, czyli lennikiem i będzie ci służył. Mamy taką historię, w historii Polski mamy taką sytuację, tak? Że Krzyżacy zdobywają Prusy, hachmęcą w dokumentach, ale po wiekach, za czasów Jagiellonów, królowie polscy zaczynają przyjmować pierwszy hołd pruski, tak? Później są kolejne, one są powtarzane w innych miastach też. I co się dzieje? Dalej Prusy są pod władaniem tych Hohenzollernów. Ale oni składają hołd lenny, tak? I tutaj mogła taka sama sytuacja nastąpić na ziemi Kana. Ta ziemia była dana Izraelitom. Powiedział, tu będzie mój naród mieszkał i tu będą moje rządy i moje prawo. I teraz daje szansę każdemu miastu, żeby weszło w przymierze z Bogiem poprzez zawarcie pokoju z Izraelitami. Tak? Ale oni nie chcieli, oni odrzucili to. Więc wiesz, musisz wiedzieć, że kiedy ty będziesz szukał Bożego pokoju, to wiele razy napotkasz walkę i będziesz musiał ją po prostu toczyć. Pozostając przy Bożym Słowie, pozostając przy swoich wartościach, nie idąc na kompromis, tak? Ktoś ci powie, słuchaj, no wiesz jak jest w Polsce, nie? Wiesz jak to jest z podatkami, wiesz. Słuchaj, tyle dostaniesz do reki, a tyle dostaniesz na papierze. Powiesz, no to, ale mi się to nie podoba, wie pan, bo to później emerytura jest liczona z tego, co na papierze. Że nie chodzi ci o Boże prawo, tylko jeszcze chodzi ci o własną szkodę. A on ci mówi, dobra, ja ci to zrekompensuję, dostajesz jeszcze więcej w takim razie do ręki, sobie to zrekompensujesz. Ale jeżeli tobie chodzi naprawdę o Bożą Sprawiedliwość, nie o Schachermacher, to ostatecznie będziesz miał wojnę. Już ci opowiedzieć tak albo nie. To jest tak, jeżeli będziesz szukał naprawdę pokoju, to będziesz miał wojnę. Ale jeżeli będziesz gotowy na tą wojnę, to będziesz miał pokój. Będziesz miał swój kanał. Ten kanał spotka cię po tym, kiedy stoczysz wojnę. Okay? Nie podoba wam się to, czy nie? Ja tak specjalnie to mówię, żebyśmy po prostu uniknęli tej ezoteryki. Tak, bo my chcielibyśmy, żeby jakoś, w jakiś sposób Bóg nas przeniósł do Bożego pokoju. I Bóg to może zrobić dla ciebie na krótką chwilę, żeby dać ci odetchnąć. W nocy nie każe ci toczyć żaden wojen. Mówi, tu jest poduszeczka, połóż się, naciągnij kołderkę, zaśnij i odpocznij. Tak? Przychodzi szabat, teraz miałem takie natchnienie, wypaliłem 8 świec. Miałem natchnienie, żeby zacząć palić świece w domu. I tak nastrój się robi. Zacząłem palić świece i w tą sobotę spaliłem 8 świec. Co doświadczałem pokoju? Doświadczałem. Czy doświadczałem go w wojnie? Nie, bez wojny. Więc Bóg od czasu do czasu daje nam wytchnienie, to się nazywa, i daje nam pokój. Ale w całym naszym życiu nie będzie tak, że po prostu ten pokój stąpi na ciebie w sposób taki spirytualistyczny i nagle się rozpłyniesz. Tylko Bóg cię poprowadzi ku swoim wartościom i powie, bądź wierny. Pozostań na drodze. Zachowuj moje przykazania. Doświadczysz pokoju. Doświadczysz zwycięstwa. Halleluja! Podoba wam się to, czy nie? Powiedział fajnie moja znajoma ze Słupska, która napisała na Facebooku, że Boży sukces to nie doner kebab, tylko kaplica sykstyńska. Bo doner kebab to idziesz, płacisz dychę i Pan się uwija jak w ukropie i za chwilę już masz. Na miejscu, na wynos, dyszka jest. Masz swój sukces. Ale to nie jest Boży sukces. Boży sukces to jest kaplica sykstyńska. Ktoś robi projekt, maluje, skreśla, poprawia, buduje rusztowania, żeby dostać się do tego sufitu, leży tam miesiącami, maluje, poprawia, trwa to kilka lat, później zdejmowane jest rusztowanie, sprzątana kaplica i papież wchodzi i mówi wow. I do dzisiaj każdy, kto wchodzi, mówi wow. Ale nie została ta kaplica sykstyńska wymalowana jak doner chyba. Wiesz, w Bożym Królestwie tak jest. Będziesz miał Boży pokój, ale on będzie kosztował ciebie gotowość na pozostanie w wojnie. Teraz dalej. Izajasza w drugim rozdziale jest zapowiedź mesjańska, tak? Więc powiedziałem tak, stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi. Nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. I teraz mam dwa pytania do was. A propos tego, bo jest zapowiedź pokoju, który przyjdzie, mesjańskiego, który będzie absolutnie niezwykły. Czy ten pokój nadejdzie, gdy Mesjasz przyjdzie widzialnie na ziemi? Tak czy nie? Tak albo nie? Tak i nie. Jakie macie myślenie? Co pamiętacie ze słowa? Kiedy Pan przychodzi na ziemię, kiedy jest tak zwany Dzień Pański, i ten teraz nie będę prowadził eschatologii, odwoływał się do tego, to zanim mamy wypełnienie tego proroctwa, to jest powiedziane, że On rozprawia się z narodami. On walczy z narodami. Jest mowa o Dolinie Joszafata, z której sądzi narody. Jest powiedziane, że wzgórza opływają krwią, kiedy On sądzi. Bo Jezusie jest powiedziane, że On będzie pasł laską żelazną narody. Tak? Ten moment to jest jakby dopełnienie dopiero. Najpierw Bóg musi stoczyć wojnę. I teraz nie chcę naprawdę zanurzać się w temat eschatologii, bo ktoś może powiedzieć, że taka bitwa nigdy fizycznie nie nastąpi, bo to jest walka w duchu, o ludzkie sumienia i tak dalej. Ja na potrzeby tego kazania, żeby nie czynić więcej niepokoju, to powiem, dobrze, nawet jak przyjmiesz taką koncepcję, że to jest tylko w świecie duchowym się pewne rzeczy odbywają, to ten konflikt w świecie duchowym też jest wojną, też ma swoją dynamikę i ma bardzo wiele swoich niepokojów. bo nie można się, bo narody się w łatwy sposób Bogu nigdy nie poddadzą. Tylko jest wojna. Jest wojna umysłu. Wystarczy, jak zobaczycie polityków, jak zobaczycie świat mediów, już widzicie, że tam toczy się wojna nieustająca. Czy krew jest przelewana? Nie. Ale wojna jest. Więc jeżeli ma przyjść ten mesjański pokój, gdzie nie będą się już uczyć sztuki wojennej i przekują swoje miecze na lemiesza, a włócznie na sierpy, to wcześniej Bóg musi wszystkie narody skonfrontować i doprowadzić do miejsca poddania. To jest wojna. Tak? Więc to jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy ten, który mieszka w nas, Jezus Chrystus, Książę Pokoju, czy on jest pokojem świata? Nas otaczającego? Czy powiem tak, no jeżeli ja głoszę tego Chrystusa, czyli pozwalam, żeby on wystawał z mojego życia, to on staje się pokojem dla otaczającego świata, tak? Ale sami wiecie dobrze, że to często wywołuje konfrontacje i wojny. I on dzisiaj nie jest pokojem dla całego świata, bo ten świat go odrzuca. Więc on mieszka w tobie, a on ciągle nie jest księciem pokoju dla całego świata. Jest księciem pokoju w Bożym zamyśle, w mesjańskim planie, w Bożym celu, do którego Bóg zdąża, ale ostatecznie nie jest. Teraz zobaczcie, co sam Jezus mówi. To jest bardzo mocne. On mówi tak. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już płonął. Łukasza 12:49. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Zatrzymajmy się na chwilę. To jest bardzo ważne. Czy Jezus przyszedł dać ziemi pokój? Tak. Przecież właśnie o tym czytaliśmy przed chwilą w Izajaszu. Że on zaprowadzi pokój, że oduczy narody prowadzić wojen. Nie będą się uczyć sztuki wojennej, tak? Że nie podniosą na siebie ręki, że tam jest inne proroctwa, że wilk będzie się z barankiem pasł, jadł trawę. Że dziecko włoży rękę do jamy węża i się będzie z nim bawiło. Więc tak. To dlaczego Jezus mówi, że nie? I mówi, że nieprawda. To prawda czy nieprawda? Głosujmy. Wiesz, w mentalności heleńskiej, greckiej no mamy tu wykluczenie, tak? I mamy teraz problem. Albo jeden mówi prawdę, albo drugi mówi prawdę. Albo Izajasz był z Boga, albo Jezus jest z Boga. Ale my wiemy w tej mentalności Bożej, żydowskiej pisma, że te rzeczy się nie wykluczają. Jedno jest prawdą, drugie jest prawdą. Bo Jezus mówi tak, bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtem bowiem pięciu będzie w jednym domu poróżnionych. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem. Matka z córką, córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. Jak? A to już się uśmiechy, że pojawiły jak słowo teściowa pani. To nie o to Panu Jezusowi chodziło. Nie chodziło o dzisiejsze konflikty z teściowymi. Ale dlaczego tak? Dlaczego w takim razie przeprowadza to rozdwojenie? Co powoduje to rozdwojenie? Jakieś propozycje? Już kończę. Nie zrobię pięciu punktów, tylko dwa będą. Trzy będą na kiedy indziej. Jak? No dlaczego?
Przeciw jest.
No ale dlaczego wojna? Pokój to wiemy. A dlaczego wojna? Dlaczego ci ludzie są poróżnieni?
Bo sprzeciw jest.
Wojna to pokój, a tak praktycznie.
Sprzeciw jest.
Czyli wybór, tak? Człowiek dokonuje wyboru. I twój wybór już prowadzi do wojny. My byśmy tego nie chcieli. My byśmy sobie tak, ja chcę... Ludzie, przecież jestem dobrym człowiekiem. Ja nic złego nie chciałem zrobić, ja tylko życie Jezusowi oddałem. I wiecie, wielu chrześcijan ma taki dylemat, mówią sobie, no tak, jak byłem grzesznikiem, to po prostu to wszystko było dobrze. Jak się nawróciłem, to piekło powstało. To jest nie fair. Mam taką zaprzyjaźnioną rodzinę, która spotkała się tam poprzez kontakty w pracy z drugą rodziną i ci nie wiedzieli, że oni są wierzący.